Przypomnę tylko, że kontynuujemy serię kazań autorstwa Tima Kellera. Są to kazania czy seria której, z książki pod tytułem Co jest nie tak ze światem? I Keller pokazuje, że no problem znaczy świata, czy problemem świata jest to, że jest w grzechu generalnie. Czy grzech jest problemem całego świata? Czy stoi za problem całego świata? Więc pokazuje, na czym polega grzech. Pokazuje, jakie metafory Biblia używa na określenie grzechu. I to było bardzo pouczające. I dobiliśmy do ostatniego kazania na temat grzechu. Zostały jeszcze dwa, ale to będzie już o lekarstwie na grzech. Wszystkie te kazania są nagrywane, są dostępne na naszym kanale na YouTube, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany sobie nadrobić, to zachęcam do obejrzenia ich właśnie na kanale YouTube. Więc dziś grzech jako niewola. Przeczytajmy fragment z 4 Księgi Mojżeszowej, z 11 rozdziału i będzie to trzy grupy wersetów. Przeczytajmy wersety od 4 do 6, później przeskoczymy do 10 wersetu i przeczytamy do 20 i później do 31, żeby przeczytać do 34 wersetu. 4 Księga Mojżeszowa, Księga Liczb, 4 Księga Biblii, 11 rozdział i czytamy od wersetu 4. Wówczas przeróżne szumowiny obecne pośród ludu zaczęły przebąkiwać o swej wielkiej chęci na mięso. Dołączyli do nich również Izraelici. Biadali. O, gdybyśmy tak mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Te ogórki i dynie, te pory, cebulę i czosnek. A teraz? Jeść się odechciewa. Nie ma nic, przed nami tylko manna. Manna zaś była jak ziarno kolendry, z wyglądu przypominała żywicę bdelium. I od 10 wersetu, biadanie ludu w rodzinach, u wejść do namiotów, dotarło do Mojżesza. Wzbudziło to gniew Pana, a również Mojżesz uznał je za niegodziwe. Mojżesz poskarżył się Panu, dlaczego obszedłeś się tak źle z Twoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach? Bo włożyłeś na mnie ciężar całego tego ludu. Czy ja ten lud począłem? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go w swoich objęciach, jak piastunka niesie niemowlę do ziemi, którą przysiągłeś dać jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, by nakarmić ten lud? Daj nam mięsa, biadają, bo chce nam się jeść. Ja sam nie jestem w stanie unieść całego tego ludu. Jest on dla mnie o wiele za ciężki. Jeśli już tak ze mną postępujesz, to proszę zabij mnie raczej natychmiast, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, bym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Wówczas Pan odpowiedział Mojżeszowi, zbierz mi 70 mężczyzn spośród znanych Ci starszych Izraela i spośród jego urzędników, sprowadź ich do namiotu spotkania i niech tam staną przy Tobie. Wtedy stąpię i będę tam rozmawiał z Tobą. Wezmę też z ducha, który spoczywa na Tobie i włożę również na nich, aby nieśli ciężar ludu wraz z Tobą i abyś nie musiał już nieść go Ty sam. Ludowi zaś poleć, poświęćcie się na jutro. Będziecie jeść mięso, bo biadaliście w obecności Pana, obyśmy mogli najeść się mięsa. Jak dobrze nam było w Egipcie. Pan da wam zatem mięso i będziecie jeść. Nie przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez 10 dni, ani przez 20 dni, ale przez cały miesiąc. W końcu zacznie wychodzić wam nosem i przyprawi was o mdłości, dlatego że wzgardziliście Panem, który jest pośród was i wyrażaliście przy nim żal, że wyszliście z Egiptu. I 31 werset. Wówczas nadciągnął wiatr wzbudzony przez Pana, przywiał od morza przepiórki i rzucił je na obóz, na dzień drogi wokół obozu z jednej i z drugiej strony i na mniej więcej dwa łokcie nad powierzchnią ziemi. Ludzie powstali więc i przez cały ten dzień, przez całą noc i przez cały następny dzień chwytali przepiórki. Nawet ten, kto schwytał ich najmniej, miał 10 homerów. Potem ludzie rozłożyli je sobie dookoła obozu. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zdołali je przełknąć, Pan wystąpił z gniewem przeciw ludowi i zadał mu bardzo bolesny cios. Stąd nadano temu miejscu nazwę Kibrot Hatawa, to znaczy groby pożądania. Tam bowiem pogrzebano tych pożądliwych ludzi. Więc w tekście, który analizujemy w tym kazaniu z Księgi Liczb 11 rozdziału, dzieci Izraela przebywają na pustyni w drodze do ziemi obiecanej. I mówiąc delikatnie, nie wiedzie im się dobrze. To mroczny fragment, nikt nie żyje długo i szczęśliwie. Co więcej, w przeciwieństwie do innych fragmentów, które omawialiśmy, w których pojawiają się bohaterowie tacy jak Naaman i jego słudzy, tutaj ani jedna osoba nie daje nam pobożnego przykładu. Ale choć ta historia jest mroczna, jej analiza jest kluczowa, ponieważ porusza jedno z najważniejszych pytań dotyczących ludzkiej natury. Dlaczego, nawet jeśli wiemy, co jest właściwe, aby robić, nadal tego nie robimy? To jest to pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi. Więc pierwsza rzecz to jest niewola grzechu. Na ostatnich stronach swojej książki Koniec człowieczeństwa C.S. Lewis zebrał wypowiedzi z różnych religii świata, aby podkreślić ich niemal powszechną zgodność co do tego, jakie zachowania są zalecane, a jakie nie. Na przykład praktycznie wszystkie religie sprzeciwiają się kłamstwu. Twierdzą, że nie powinniśmy łamać obietnic, nie powinniśmy się okradać ani mordować. Zamiast tego wszystkie mówią, że powinniśmy się szanować, powinniśmy dążyć do sprawiedliwości i równości, powinniśmy być hojni w dzieleniu się tym, co posiadamy. Krótko mówiąc, powinniśmy żyć według złotej zasady, tej biblijnej zasady, która jest określona jako złota zasada, aby traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Wszystkie religie wymienione przez Lewisa wierzą, że właśnie tak powinniśmy żyć. Wierzą również, że główną przyczyną wszelkiego nieszczęścia na świecie jest to, że tak nie żyjemy. Nasuwa się więc pytanie, co takiego jest w ludzkiej kondycji, że czyni to możliwym, a może nawet nieuniknionym, że pomimo dokładnej wiedzy o tym, jak powinniśmy żyć i konsekwencji zaniechania tego, wciąż nie potrafimy żyć zgodnie z tym standardem. Niezależnie od tego, kim jest nasz terapeuta, jaką filozofię wyznajemy, czy nasz rząd jest liberalny, konserwatywny, faszystowski czy demokratyczny, wszyscy wciąż nie postępujemy właściwie, nie żyjemy właściwie. Wiemy, co powinniśmy robić, ale tego nie robimy. Jak możemy to wytłumaczyć? Biblia wyjaśnia, że ludzkie serca są grzeszne. Ale co więcej, Biblia mówi nam, że staliśmy się niewolnikami grzechu. Biblia mówi, że grzech to nie tylko czyn, to moc. Każdy grzeszny czyn ma destrukcyjną moc na obszar, który wybrał takie działanie. Na przykład, kiedy grzeszysz umysłem, ten grzech osłabia racjonalność twojego umysłu. Kiedy grzeszysz sercem, ten grzech osłabia emocje twojego serca. Kiedy grzeszysz wolą, ten grzech niszczy twoją siłę, siłę woli i samokontrolę. Grzech to samobójcze działanie siebie, które rani siebie. I bez względu na to, jak grzeszymy, czynienie tego niszczy naszą wolność i zniewala nas. Spójrzcie na przykład na dzieci Izraela w tym fragmencie. Jakie było ich nastawienie po tym, jak Bóg wyzwolił ich z niewoli? Spędziliśmy cudowny czas w Egipcie. Wróćmy tam. Tak, takie jest nastawienie tych, którzy zostali wyzwoleni z niewoli. Dzieci Izraela raz po raz łakną wygód egipskiej cywilizacji i pragną powrotu, mimo że oznaczałoby to powrót do niewoli społecznej, politycznej i ekonomicznej. Co więcej, powrót do Egiptu oznaczałby dla nich gorsze traktowanie niż wcześniej, o ile nie całkowite unicestwienie. Każdy, kto dziś czyta ten fragment, może z łatwością pomyśleć, no co za idioci. Jak to możliwe, że tak bardzo pragną ryb, że znów daliby się zniewolić? Kto chciałby być chłostany i bity tylko za cebulę i czosnek? Dla każdego współczesnego czytelnika oczywistym rozwiązaniem jest pozostanie przy mannie, jakkolwiek niesmaczna by ona nie była, i udanie się do ziemi obiecanej. Jest oczywiste, co trzeba zrobić, a jednak Izraelici nie mogą tego zrobić. Nie zrobią tego i nie robią tego. Dlaczego nie? Ponieważ wciąż są niewolnikami. Nie takimi, jakimi byli w Egipcie, ale jednak niewolnikami, duchowymi niewolnikami. Bycie niewolnikiem politycznym lub ekonomicznym oznacza, że nie masz mocy, by czynić to, co dla ciebie najlepsze. Na przykład możesz wiedzieć, że najlepszym dla ciebie nie jest produkowanie cegieł, ale bycie tancerzem. Ale jeśli jesteś niewolnikiem politycznym lub ekonomicznym, nie masz mocy, by jak najlepiej wykorzystać swoje dary i talenty. Izraelici zostali wyzwoleni z tego rodzaju niewoli, ale nadal podlegali zgubnej formie niewoli. Byli duchowo bezsilni, by czynić to, co słuszne, byli niezdolni do czynienia tego, co było dla nich najlepsze. Biblia mówi, że każdy człowiek na ziemi jest w ten sam sposób duchowym niewolnikiem. Apostoł Paweł ujmuje to tak w liście do Rzymian w 7 rozdziale, w 18 i 21 wersecie. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak, i werset 21, odkrywam zatem pewne prawo. Otóż gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. Podsumowuję tę kwestię w wersecie 14. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe. Ja zaś jestem cielesny, sprzedany w niewolę grzechu. Sam Paweł mówi nam, że im bardziej pragnie czynić dobro, tym mniej jest w stanie je czynić. Jest bezsilny, by czynić to, co jest dobre, jest niewolnikiem. Niektórzy mogą to przeczytać i pomyśleć, to przesada, a przynajmniej mnie to nie dotyczy. Nie jestem jak Paweł. Nigdy nie czułem się tak bezsilny, by czynić to, co słuszne. Ale spójrzmy na to, co mówi Paweł. Im bardziej się stara, im wyżej aspiruje do życia, tym bardziej zdaje sobie sprawę ze swojego duchowego zniewolenia, które oznacza, że nie jest, jeśli nie jesteśmy świadomi, że jesteśmy duchowo zniewoleni, to nasze moralne ambicje są po prostu zbyt niskie. Na przykład, prawie wszyscy zgadzają się ze złotą zasadą. Ale jeśli uważasz, że nie masz problemu z życiem według niej, rzucam ci wyzwanie, abyś spróbował ją przestrzegać przez zaledwie 12 godzin. Przez jeden dzień. Czyń innym dokładnie tak, jak chciałbyś, aby ludzie czynili tobie. A właściwie przez pół dnia. Stara się zaspokajać potrzeby innych z całą siłą, radością, kreatywnością i szybkością, z jaką zaspokajasz swoje własne potrzeby. Bądź podekscytowany ich sukcesem tak samo jak własnym. Jeśli spróbujesz w ciągu kilku godzin, może nawet w ciągu kilku minut, pomyślisz. Teraz to widzę. Im bardziej staram się czynić dobro, tym bardziej się męczę, by je czynić. Tym bardziej odczuwam w sobie bezsilność. I wtedy będziesz mógł powiedzieć za Pawłem w wersecie 24. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Jesteśmy duchowymi niewolnikami. Widzimy, co należy zrobić, ale nie możemy tego zrobić. A każdy, kto myśli, że może, po prostu nie starał się zbyt mocno. Struktura niewoli grzechu. Więc drugą rzeczą, której uczy nas ta historia o Izraelitach, i to jest zdumiewające, jest struktura tej niewoli. Jak już wspomniano, kiedy popełniamy grzeszny czyn, nie jest to po prostu czyn lub błąd, który pozbawia nas punktów w niebie. Ma to dewastujący wpływ na naszą wolność. Nasza zdolność pragnienia dobra, myślenia o nim, rozumienia go, a nawet chęci czynienia dobra zostaje podważona. W miarę jak grzech niszczy nasze umysły, emocje i determinację, tracimy wolność coraz bardziej. Widzimy to w Księdze Liczb w 11 rozdziale, w wersetach od 4 do 6. Po pierwsze, werset 4 mówi, że Izraelici zaczynają mieć wielką chęć, tak, na wygody egipskiej cywilizacji. Wrócę do tego, ale na razie zobaczmy, że to pokazuje ich, że ich emocje się zmieniają. Po drugie, werset 5 mówi, że przypominają sobie, że całe jedzenie, jakie mieli w Egipcie, było za darmo. To, jak widzieliśmy wcześniej, jest formą zaprzeczenia. Ceną ich jedzenia w Egipcie była ich wolność. Co więcej, ich wielka chęć przytłacza ich racjonalność. Nie są w stanie dostrzec, że ceną powrotu do Egiptu prawdopodobnie byłaby śmierć. I po trzecie, w wersecie 6 mówią, jeść się odechciewa. Werset hebrajski dosłownie mówi, nasza dusza wyschła. Znaleźli się w sytuacji, w której nie chcą już manny. Ich własne ja, ich wola istnienia wyschły. Ich wspomnienia o zbawczej mocy Boga, która wyprowadziła ich z niewoli, zniknęły. W końcu Bóg daje im to, czego pragną. Ale im więcej tego dostają, tym mniej to kochają. W końcu mają tego tak wiele, czego pragną, że mają już tego podziurki w nosie, czują do tego wstręt. I to jest schemat uzależnienia. Nie wszystkie uzależnienia są grzechem, ale Biblia pokazuje nam, że każdy grzech jest uzależnieniem. Każdy grzech, czy to gorycz, zazdrość, materializm, lenistwo, czy nieczystość seksualna, staje się uzależnieniem. Konkretne uzależnienia, takie jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy pornografii, są mikrokosmosem tego, jak grzech działa w naszym życiu w szerszym ujęciu. Uzależnienie zaczyna się tak. Odczuwamy swego rodzaju rozczarowanie lub ból. W rezultacie decydujemy poradzić sobie z tym cierpieniem za pomocą jakiegoś czynnika, takiego jak seks czy alkohol. Ten czynnik obiecuje transcendencję, wolność, ucieczkę lub poczucie kontroli, bycia ponad tym, co nas zniechęca. Ale kiedy używamy tych czynników jako sposobu radzenia sobie z życiem, pułapka zostaje zastawiona. W rezultacie dzieją się trzy rzeczy. Po pierwsze, nasze uzależnienie, nasz grzech sprawia, że padamy ofiarą tego, co moglibyśmy nazwać efektem tolerancji. Opisuje on sposób, w jaki ilość alkoholu lub narkotyków lub rodzaj doznań seksualnych, które lubimy lub których potrzebujemy dziś, wzrośnie dla nas jutro. To już nie wystarczy, aby nas zaspokoić. Potrzebujemy więcej, niż mieliśmy poprzedniego dnia. Im bardziej oddajemy się grzechowi, tym więcej go potrzebujemy. To, co dawało nam radość wczoraj, nie wystarczy, aby przynieść nam radość jutro, ponieważ nasze emocje słabną i stają się otępiałe. Na początku myśliby, gdybym tylko to miał, byłbym szczęśliwy. Ale po pewnym czasie, czego pragniemy, po pewnym czasie tego, czego pragniemy, możemy już mieć po nos. A jednak nie będzie wystarczające, aby pobudzić nasze serca. Jesteśmy uzależnieni, żądając coraz więcej i więcej niemożliwych poziomów. Po drugie, uzależnienie od grzechu niszczy nas również, zmuszając nas do zaprzeczenia. Wszyscy wiemy, że częścią uzależnienia jest racjonalizowanie naszych pragnień i usprawiedliwianie robienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby je zaspokoić. Stajemy się niezdolni do jasnego i selektywnego myślenia w naszym rozumowaniu i pamięci, a co więcej, zaprzeczamy, że tak jest. I po trzecie, grzech niszczy naszą siłę woli. Stajemy się uzależnieni, próbując uporać się z naszym uzależnieniem za pomocą tego samego, co je pierwotnie spowodowało. Ten incydent z Izraelitami ilustruje, jak działa grzech. Pragnęli powrotu do miejsca, z którego pragnęli się uwolnić, z Egiptu. Podobnie, kiedy myślimy, że nieposłuszeństwo Bogu da nam wolność, Nasza wolność zostaje nam odebrana przez sam czyn, który ją obiecywał. Możemy myśleć, że przejęliśmy kontrolę nad naszym życiem, a tak naprawdę pozwoliliśmy uzależnieniu przejąć stery naszego życia. I coraz trudniej jest nam oprzeć się jego kontroli. Jak wspomniano wcześniej, często zaprzeczamy, że grzech ma na nas taki wpływ. Niektórzy z was mogą myśleć, że nie są uzależnieni, ale prawdopodobnie w waszym sercu kryje się zdumiewająca liczba uzależnień, których nie jesteście świadomi. Uzależnienie od czegoś może wydawać się czymś nierealnym, ale Biblia mówi, że w pewnym stopniu dotyczy to każdego człowieka. Oto dlaczego. Przypomnij sobie, że grzech to wielka chęć na coś więcej niż Bóg i uczynienie tego ważniejszym od Boga. Bóg zostaje przesunięty na peryferię twojego życia, a coś innego zajmuje całą twoją uwagę. Ten obiekt pożądania jednak wkrótce pada ofiarą efektu tolerancji. Jeśli myślisz, jeśli podejmę się tej pracy, to będę zadowolony, będę miał to, czego chcę, tak? To co się stanie, gdy już ją dostaniesz? W końcu to zblednie. Na początku możesz pomyśleć na przykład, teraz jestem prawnikiem, hurra, co za ekscytacja, w końcu doszedłem do tego miejsca. Rok później jednak przekonasz się, że to już nie wystarcza. Twoja firma przecież może być większa. Możesz mieć więcej klientów, twoje godziny pracy mogą być lepsze i tak dalej. To, co ekscytowało cię na początku, nie będzie już wystarczać, by cię naprawdę usatysfakcjonować. Albo powiedzmy, że zawsze chciałaś poślubić kogoś przystojnego i bystrego i w końcu znajdziesz kogoś, kto pasuje do tego opisu. Na początku wydaje się to jak sen. Jednak po pewnym czasie efekt tolerancji sprowadza cię z powrotem do rzeczywistości, twój małżonek. Jakkolwiek go kochasz, nigdy nie będzie wystarczająco dobry, by w pełni spełnić twoje nadzieje i marzenia. Teraz możesz pomyśleć, co jest złego w pragnieniu dobrego małżonka. Co jest złego w pragnieniu udanej kariery. Myślałem, że mówisz o grzechu. Nie rozumiesz? Kiedy żyjesz dla czegoś bardziej niż żyjesz dla Boga, jest to grzech. Jest to grzech, który uzależnia, który tworzy uzależnienie. Przekonasz się, że im częściej zdobywasz obiekt swojego pragnienia, tym bardziej go potrzebujesz i tym mniej jest on satysfakcjonujący. Serce, emocje i umysł kurczą się. Aldous Huxley, autor Nowego Wspaniałego Świata, wychował się w tradycyjnym anglikańskim domu w Anglii. Po studiach i zetknięciu się z szeregiem nowych perspektyw filozoficznych doszedł do wniosku, że życie nie ma w sobie, samo w sobie nie ma znaczenia. Jednak później zdał sobie sprawę, że jego filozofia braku znaczenia była wygodną wymówką, w cudzysłowie narzędziem wyzwolenia od moralności chrześcijańskiej. On i jego przyjaciele sprzeciwiali się tej moralności, ponieważ ona kolidowała z ich wolnością seksualną. Innymi słowy, chciał, żeby nie było Boga, bo chciał się puszczać na prawo i lewo. Filozofia braku znaczenia była uzasadnieniem tego, co nazywał erotycznym buntem. Nie powinniśmy ośmielać się myśleć, jak mówi, że filozofowie są czysto obiektywni w swoich rozważaniach filozoficznych. Ale wybór czegoś ponad Boga nie jest postrzegany wyłącznie jako chęć zaspokajania popędów seksualnych. Powiedzmy, że decydujesz się żywić urazę do kogoś, mimo że wiesz, że powinieneś mu wybaczyć. Jak to wpływa na twój umysł? Aby żywić do kogoś urazę, najpierw musisz czuć się moralnie lepszy od tej osoby. Nie możesz postrzegać siebie jako kogoś winnego tego samego, co uczyniła ta osoba. W rezultacie, gdy pojawią się dowody na to, że ty, podobnie jak osoba, do której żywisz urazę, jesteś grzesznikiem, słabym i ułomnym, odrzucisz te dowody. Nie będziesz w stanie dostrzec prawdy, ponieważ nie możesz pragnąć zemsty i jednocześnie dostrzegać realności własnej winy. więc musisz czegoś zrezygnować. Co więcej, odrzucisz wszelkie dowody na to, że osoba, której nie wybaczysz, nie jest tak zła, jak ci się wydawało. Będziesz zakładać, że każde dobro, które czyni, jest w rzeczywistości złe. W cudzysłowie jasne. Będziesz sobie racjonalizować, zrobił coś dobrego dla swojej matki, ale my wiemy, że prawdziwym jego motywem było, aby w jakiś sposób na tym skorzystać. To nie była taka czysta motywacja. Grzech nie tylko zniszczy twoje emocje poprzez efekt tolerancji, ale także zniszczy twój umysł. Nie będziesz w stanie jasno myśleć. W końcu nawet twoja wola zniknie. Oto jak to się rozwija w tym fragmencie w wersecie 4. Izraelici deklarują, co jest w ich sercach. O, gdybyśmy tak mogli najeść się mięsa. To było ich najgłębsze, palące pragnienie. Fraza, gdybyśmy tak, jest znakiem rozpoznawczym. Teolog Jonathan Edwards powiedział, że grzech zamienia serce w ogień. Biblia mówi również, że tak jak ogień nigdy nie powie, że tak powiem, że już wystarczy paliwa, teraz już czuję się dobrze, tak grzeszne serce nigdy nie powie, mam już wystarczająco dużo sukcesu, mam wystarczająco dużo miłości, mam już wystarczająco dużo aprobaty, mam już wystarczająco dużo wygody. O nie! Im więcej paliwa dołożysz do ognia, tym bardziej się pali. I tym więcej paliwa potrzeba, aby podłożyć ogień, czy utrzymać ten ogień. To jest sedno ognia, nienasycona potrzeba na więcej, która ostatecznie pochłania wszystko. Jak więc odkryć ogień w swoim sercu? Następnym razem, gdy będziesz podrażniony, przygnębiony, śmiertelnie przerażony, zapytaj siebie, co mówię sobie, że uszczęśliwiłoby mnie, gdybym tylko to miał. U podstaw tych uczuć, irytacji, przygnębienia czy strachu kryje się, gdyby tak. Jakąkolwiek odpowiedź odkryjesz, cokolwiek powiesz sobie o tym, czy o gdybym tak miał, to właśnie staje się twoim panem niewoli i to niszczy twoją wolę. Kłamstwa pociągają za sobą kolejne kłamstwa. Zazdrość pociąga za sobą jeszcze więcej zazdrości. Rasizm pociąga za sobą więcej rasistowskich myśli i tak dalej, z zazdrością, goryczą i z wszystkim innym. Rzeczy, na które mamy wielką chęć, stają się naszymi panami niewoli, ponieważ płoną w naszych sercach tą ideą, gdyby tak. Myślenie, wszystko byłoby dobrze, gdybym to miał, tworzy w naszym życiu ciśnienie, które domaga się coraz więcej i więcej, aby rzekomo naprawić nasze nieszczęście. Jeśli grzech zniewala, jak więc możemy się od niego uwolnić? Jak zostajemy uzdrowieni? Chociaż fragment zawiera niewiele przykładów tego, jak działać, to dostarcza nam kilku bardzo ważnych spostrzeżeń, które pomagają odpowiedzieć na te pytania. Już zbliżamy się do końca. Potrzebujemy interwencji. Jak widzimy w wersecie 20, Mojżesz przychodzi do Izraelitów i mówi im, wzgardziliście Panem. Tak, wzgardziliście Panem. To słowo konfrontacji jest tym, czego potrzebujemy. Ktoś musi do nas przyjść i powiedzieć, myślisz, że ta rzecz w twoim życiu jest twoim problemem. Ale to nie jest twój problem. Twoim prawdziwym problemem jest to, że wzgardziłeś Bogiem. Musimy zostać przebudzeni przez kogoś lub coś zewnętrznego. Nigdy nie obudzimy się sami. Ktoś musi do nas przyjść i powiedzieć nam prawdę. Bóg nie płonie w centrum naszego życia. A jeśli Bóg nie jest w centrum naszego życia, to jesteśmy niewolnikami, nawet o tym nie wiemy. I nie ma nikogo bardziej zniewolonego niż osoba, która nie wie, że jest niewolnikiem. Wszystkie programy 12 kroków, to jest 12 kroków dla ludzi, którzy są w uzależnieniu jakimś, to wiedzą, tak? Osoba, która myśli, mam władzę nad sobą, jest bezsilna. Ale osoba, która przyznaje, jestem bezsilna, potrzebuję pomocy, pierwszy raz w życiu prawdopodobnie doświadcza mocy. Ta zasada ma również zastosowanie w sferze duchowej. Jeśli myślisz, nie jestem aż tak zgubiony, nie jestem aż tak niegodziwy, nie jestem zniewolony przez swoje namiętności, nie jestem bezsilny, aby czynić dobro, jestem całkiem dobrym człowiekiem, to jesteś bezsilny. Ale jeśli przyznajesz, pozwalam, by moje serce płonęło z powodu rzeczy, które mnie nie zaspokajają, nie postępuję właściwie i potrzebuję kogoś znacznie większego ode mnie, kto pomoże mi się zmienić. Wtedy zacząłeś być uwalniany z niewoli. Musimy wielbić Boga. Inny wgląd w to, jak zostać uwolnionym, znajduje się w wersecie 20. Tekst hebrajski porusza się między słowami mdłości a wzgardzeniem. Przyprawi was o mdłości, ponieważ wzgardziliście mną. Sens jest taki, że tak jak Izraelici stracili apetyt na wszystko inne, tak samo stracili apetyt na Boga. Jeśli jesteś chrześcijaninem zmagającym się z nawykami, które zniewalają, nie wystarczy klepnąć się w nadgarstek i pomyśleć, zły chrześcijanin. Tak, przestań to robić. Nie wystarczy myśleć, następnym razem postaram się bardziej. Jeśli to jest wszystko, co robisz, wrócisz do punktu wyjścia w kółko grzesząc. Oto odpowiedź. Prawdziwym powodem, dla którego wciąż masz problemy z tymi zniewalającymi nawykami, jest brak apetytu na coś lepszego. Nie mówię o wierze w Boga, nie mówię nawet o posłuszeństwie Bogu. Mówię o smakowaniu Boga, o to, co mam na myśli. Sposób na uwolnienie się spod zniewalających nawyków, sekret wolności od duchowej niewoli, to uwielbienie. Potrzebujesz głębokiego, szczerego uwielbienia. Uwielbienia, które wzrusza do łez. Uwielbienia, które napełnia cię radością. Musisz odczuwać przytłaczającą wspaniałość tego, kim jest Bóg i co dla ciebie uczynił. I musi się to dziać konsekwentnie. Jak to możliwe? Oto przykład, który okazał się pomocny dla mnie i Kathy, jego żony. Załóżmy, że idziesz do kogoś, kogo znasz i mówisz tej osobie. We wtorek wieczorem od 20 do 20:30 chcę, żebyś wylał przede mną swoje serce. Powiedz mi, co cię martwi, czego się boisz i jakie masz obawy dotyczące tego, czy dasz sobie radę w życiu. A po tym wszystkim położę na tobie ręce i powiem, kochanie, dasz radę. Jestem z tobą, świetnie ci idzie. A potem powiesz mi, jak wiele to dla ciebie znaczy, więc wtorek wieczorem o 20. Gdybyś tak zrobił, to jak twoja ukochana osoba zareagowałaby? Relacje osobiste tak nie działają. Jeśli na przykład jesteś rodzicem i musisz zająć się podatkami, opłacić rachunki lub zająć się obowiązkami domowymi, musisz wykonywać te zadania tam, gdzie w tym czasie są dzieci. Musisz być dla nich dostępny, bo nigdy nie wiesz, kiedy któraś z nich podejdzie do ciebie i powie, boję się. Jedynym sposobem na znalezienie takiego jakościowego czasu jest stworzenie mnóstwa czasu i czekanie, aż nadejdzie ten wyjątkowy moment. Tak samo jest z Bogiem. Musisz poświęcić czas na szukanie Go. Musisz poświęcić czas na czytanie Jego słowa. Musisz poświęcić czas na wspólne uwielbienie. Na nabożeństwie na przykład. Musisz. Oczywiście nie za każdym razem będziesz doświadczać tych niesamowitych chwil płaczu i chwalebnego uwielbienia, ale jedynym sposobem, aby ich doświadczyć, jest poświęcenie im wystarczająco dużo czasu, aby mogły się zadziać. Jeśli Go szukasz, jeśli o Nim rozmyślasz, jeśli czcisz Go i modlisz się do Niego, to uwielbienie jest jedyną rzeczą, która zastąpi mały ogień płonący w twoim sercu, który mówi, gdybym tak. Potrzebujesz nowego ognia, który mówi, gdybym tak mógł zobaczyć Pana, gdyby tak był blisko mojego serca, gdybym tak mógł poczuć, że jest tak wielki, jak Go znam, gdyby mógł tak poczuć Jego łaskę i zakosztować jej słodyczy. Kiedy to płonie w twoim sercu, jesteś wolny. Możesz powiedzieć sobie, mam Boga. Jeśli mam Boga, to kogo obchodzi, że ta czy inna osoba mnie zlekceważyła? Kogo obchodzi, że mam 35 lat i jeszcze nie jestem żonaty lub zamężny? Jestem wolny. Mam to. Jedynym sposobem, by ogień mógł płonąć w twoim sercu, jest uwielbienie. Uwielbienie, uwielbienie, uwielbienie. To właśnie pobudza apetyt. Jak mówi Psalm 34:9. Skosztujcie, przepraszam za te małe litery, skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Jeśli zakosztujecie, że Pan jest dobry, efekt tolerancji ulega odwróceniu. Czy nie wiecie, że Jego miłosierdzie odnawia się każdego ranka, a nikogo innego nie? Wszystko inne się starzeje. W końcu nie wystarcza, by cię zaspokoić, traci smak, ale Pan daje więcej niż wystarczająco każdego dnia. Czy mieliście takie doświadczenie? Czy werset, który znaliście całe życie, wydał się wam nowy? Czy piosenka, którą znacie od lat, maluje wam obraz Bożej dobroci w zadziwiający nowy sposób? Bóg jest jedynym Panem, który nie zniewala. On jest jedynym Panem, który przebacza. On jest jedynym, którego miłosierdzie odnawia się każdego ranka. Ostatni punkt. Potrzebujemy Zbawiciela. W końcu potrzebujemy kogoś, kto naprawdę nas zbawi raz na zawsze. Potrzebujemy prawdziwego Mojżesza, który odniósł sukces tam, gdzie pierwszy Mojżesz poniósł porażkę. W obliczu narzekań Izraelitów Mojżesz mówi do Boga, i tutaj parafrazuję, ich grzechy spadają na mnie cały czas. To grzesznicy, to niemowlęta, to dzieci, a ich grzechy spadają na mnie. Jestem ich duchowym przywódcą i nie mogę tego udźwignąć. Wolę umrzeć, niż dźwigać ciężar za prowadzenie ich do ziemi obiecanej. Na szczęście w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale napisano, że jest ktoś lepszy niż Mojżesz. Kto dobrowolnie umarł, aby dźwigać ciężar naszych grzechów i zaprowadzić nas do ziemi obiecanej. Ten lepszy Mojżesz nie powiedział, wolę umrzeć niż dźwigać ciężar. On powiedział, umrę i wezmę na siebie ciężar. Jezus stracił wolność, abyśmy mogli być wolni. Został przybity do krzyża, abyśmy mogli zostać uwolnieni z naszego więzienia. Został przykuty do ciemności, abyśmy mogli swobodnie latać, abyśmy mogli być w świetle, abyśmy mogli biec i nie zmęczyć się, abyśmy mogli iść i nie omdleć. Mamy naszego lepszego Mojżesza. Izraelici go nie mieli. Ten fragment nie zawiera przykładów wzorowego zachowania, ale cały wskazuje na tego, którego miłosierdzie odnawia się każdego ranka. Tego, który wziął na siebie brzemię, tego, którego służba jest doskonałą wolnością, tego, który powiedział w istocie, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Ale jeśli poznacie prawdę i będziecie trwać w mojej prawdzie, ta prawda was wyzwoli. Amen.